Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Ja kocham ten rodzaj spędzania czasu z Bogiem. Nie wiem jak wy, dla mnie to jest takie przychodzenie do powrót do rodziców za każdym razem, do rodzinnego domu, gdzie jest najlepiej, gdzie są znajome zapachy, gdzie jest dobrze, gdzie jest akceptacja i miłość. I naszym marzeniem, naszą pracą jest stworzenie miejsca, do którego wszyscy możemy wracać, jak do rodzinnego domu, tam, gdzie jest najlepiej. I chcemy, żeby Echo było takim domem, który rośnie, którego rodzina się powiększa i w którym wszyscy czują się dobrze. Więc jeżeli jesteś tutaj dzisiaj gościem, to pomyśl sobie, na chwilę to jest mój dom. I otwórz dzisiaj swoje serce na to, co Bóg ma dla ciebie. Jesteśmy w serii kazań na temat łaski i prawdy. Rozprawiamy się, próbujemy się rozprawić przez ostatnie tygodnie z naszymi stereotypami w tym temacie, z naszą religijnością, porozwalać trochę ramki, które tworzą nam się w głowie w tych tematach, łaska i prawda. Uczymy się zmieniać trochę swoje wyobrażenie, prostować swoje wyobrażenie na temat Boga w świetle Biblii. I nie jest to proste wcale, bo często jest tak, że każdy fragment można sobie interpretować na 100 sposobów i który jest dobry, który sposób interpretacji Biblii, który sposób rozumienia jest prawidłowy, to jest czasami potrafimy sobie tak skomplikować proste rzeczy, że gubimy się w tym, co jest prawdą, co jest łaską. I przez ostatnie tygodnie rozprawiamy się z takim też mitem, że łaska, Boża łaska nie jest liberalizmem, a Boża prawda nie jest konserwatyzmem, nie jest tylko zbiorem nakazów, zakazów, wytycznych, ale uczymy się tego, że to jest moc do zmiany. I w zeszłym tygodniu było trochę bardziej o łasce, więc zgadnijcie, o czym będzie bardziej w tym tygodniu. Boicie się? Boicie się tej prawdy? W naszej rodzinie Daniel jest trochę bardziej łaską, ja jestem trochę bardziej prawdą. Nie można jeść nie myjąc zębów, spać. Nie można jeść czekolady za dużo. Jemy marchewkę, mama pilnuje w domu. I w zdrowej rodzinie tak jest, że gdzieś zajmujemy trochę różne bieguny, ale zdrowy dom umie to wypośrodkować. Nie może być samych nakazów, zakazów, bo wtedy nie ma łaski, wtedy nie ma miłości, wtedy nie ma relacji i nie może być za bardzo w drugą stronę. Nie może być tylko, że tak się super kochamy i tak nam ze sobą dobrze, że nie musimy przestrzegać żadnych zasad. To nie jest zdrowe. Boża łaska jest czymś, co nas zachwyca. Zachwyciliście się kiedyś Bogiem? Tym, że On kocha, tym, że ma moc, tym, że akceptuje, tym, że jest ponad nasze ograniczenia. Rozmawialiśmy o tym ostatnio, że łaska nie pyta cię, kim byłeś. Łaska nie pyta cię, co zrobiłeś, co masz na koncie. Łaska ci wita takiego, jakim jesteś. I mówi, tak się cieszę, że jesteś. Tak się cieszę, że jesteś w domu, tak się cieszę, że wracasz. Tak się cieszę, że jesteśmy znowu razem. Łaska to jest ojciec, który wybiega po syna marnotrawnego i tak cieszy się, że jest znowu w domu. Nie pyta, gdzie byłeś i co robiłeś, ale mówi, tęskniłem, tęskniłam. prawda natomiast jest czymś, co zabiera nas w podróż z miejsca, w którym jestem, do miejsca, w którym mogę się znaleźć. Prawda weryfikuje nasze życie, prawda jest naszym lustrem. I jeżeli poznajesz Boga tylko ze strony łaski, to owszem, On wita ciebie w domu, ale trochę zostajesz w tym miejscu. Nie rozwijasz się, nie weryfikujesz swojego życia, nie zmieniasz, nie przemielasz swojego życia. Natomiast jeżeli przyjmujesz Boga jako najpierw łaskę, która daje ci życie, a potem prawdę, wybierasz się z Bogiem w niezwykłą i pasjonującą podróż. Przeczytamy sobie werset z Ewangelii Jana, 14 rozdział, 6 werset. Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. To życie, którym jest Jezus, to zbawienie, to nowy początek, to, że kiedy przychodzisz do Boga w swoim życiu i mówisz: ja już nie chcę żyć sam, nie chcę żyć sama, chcę poznać Ciebie, chcę zacząć coś nowego z Tobą. To jest moment, kiedy dostajesz od Boga nowe życie, nową szansę. Ten moment, kiedy mówimy o prawdzie, drogą, prawdą, tak? Odwróciłam kolejność. Życiem. Prawdą, która zaczyna weryfikować Twoje życie, która zaczyna wnikać w nie. Jezus jest drogą, która zabiera Ciebie w podróż, która prowadzi Ciebie do nieba. Jeśli nie zgłębiamy prawdy, to nie ma możliwości wybrać się w drogę. Jeżeli chcemy żyć życiem z Bogiem, to Bóg mówi: droga, prawda i życie. Masz życie, poznaj prawdę. Poznając prawdę, wybierasz się w drogę. Chciałabym przeczytać fragment z Psalmu 19. Od 8 do 10 wersetu. Prawo Pana jest doskonałe, pokrzepia duszę. Postanowienia Pana sprawdzone, niedoświadczonych uczą mądrości. Polecenia Pana są trafne, pocieszają serce. Przykazania Pana wyraźne, otwiera oczy. Bojaźń Pana zapewnia czystość, trwać będzie na zawsze. Rozstrzygnięcia Pana niezawodne, a przy tym sprawiedliwe. Jeżeli poznajesz w swoim życiu Boga i zaczynasz szukać Go, zaczynasz wertować Biblię, zaczynasz poznawać prawdę, to ona w tym fragmencie pokazuje nam, że jest czymś, co może działać jak lustro, coś, w czym możesz się przeglądać. I Biblia uczy nas, że postanowienia Pana, czyli te zasady, według których możemy żyć, są sprawdzone. Że one niedoświadczonych uczą mądrości. Tak? Czasami są takie momenty w życiu, że się gubimy, że nie wiemy, jaką podjąć decyzję. Co rusz stykamy się w swoim życiu z sytuacjami, w których jesteśmy po raz pierwszy. W których po raz pierwszy mierzymy się z różnymi odpowiedzialnościami, po raz pierwszy stajemy przed wyzwaniami. I tak jak dziecko po raz pierwszy uczy się chodzić, tak jak po raz pierwszy uczy się pisać, czytać, liczyć, i to są takie oczywiste rzeczy, ale tak samo my po raz pierwszy stajemy się rodzicami, po raz pierwszy idziemy na rozmowę o pracę, po raz pierwszy wali nam się związek, po raz pierwszy mamy kryzys finansowy w swoim życiu. Wciąż uczymy się nowych rzeczy i psalm mówi, że prawo Pana niedoświadczonych uczy mądrości, że pociesza serce, że otwiera oczy. Zachęcam was do przeczytania całego tego psalmu, on jest niezwykły. W kolejnym fragmencie w Ewangelii Jana, w 8 rozdziale, to jest coś, co bardzo porusza moje serce i jest niezbędne do tego, żeby mówić o tym w kontekście łaski i prawdy. To jest trochę dłuższy fragment, przeczytam go całego. Ewangelia Jana, 8 rozdział, od 30 wersetu. Jezus wcześniej rozmawia ze swoimi uczniami, mówi im też między innymi o tym, że umrze, że odejdzie od nich, że na jakiś czas ich zostawi. I od 30 wersetu ten fragment brzmi tak. Gdy to mówił, wielu w Niego uwierzyło. I właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział: wytrwacie w moim słowie. Jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli: jesteśmy z rodu Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Jak możesz mówić, staniecie się wolni? Jezus na to: ręczę i zapewniam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik opuści kiedyś dom, w którym służy. Syn jednak pozostanie w rodzinie na zawsze. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. Czytając ten fragment przez ostatnie dni, za każdym razem płakałam, przeżywając to na nowo, kiedy Jezus mówi do swoich uczniów: ręczę i zapewniam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu i niewolnik opuści kiedyś dom, w którym służy. Myślę, że często jest tak, że w swoim życiu czujemy się jak niewolnicy. Że nawet jeżeli pojawia się myśl, że chcę zacząć żyć trochę bardziej z Bogiem, widzę, że jest mi ciężko, że jakby pojawia się w moim sercu tęsknota za tym, żeby jakoś trochę nadrobić te zaległości, trochę być bliżej Boga, trochę coś zmienić w swoim życiu. I zaczynamy próbować swoimi siłami zmniejszyć ten dystans między mną a Bogiem. Próbuję trochę nadrobić stracony czas, być trochę lepszym człowiekiem, trochę mniej szkodzić innym ludziom, trochę bardziej mieć miękkie serce do ludzi, trochę zrobić lepszych uczynków. Ale Biblia mówi o tym, że dopóki nie jesteśmy Bożymi dziećmi, dopóki nie jesteśmy synami, córkami, dopóki nie jesteśmy częścią Bożej rodziny, wciąż jesteśmy niewolnikami, a niewolnik opuści dom ojca, opuści dom, w którym służy, prędzej czy później. I ja wychowałam się w kościele takim jak ten. Wielu w swoim życiu spotkałam ludzi, którzy chcieli być bliżej Boga. Którzy mieli w sobie taką tęsknotę, mieli w sobie coś, co pchało ich trochę w stronę Boga. I próbowali żyć lepszym życiem. Ale kiedy zmęczysz się tym, że robisz i robisz i robisz i znowu upadasz i znowu wstajesz i znowu upadasz, kiedy człowiek męczy się tym, że próbuje, a wychodzi jak zawsze, zaczyna się zniechęcać, że próbuje naprawić swoje małżeństwo, ale po entym razie już mi się trochę nie chce. Już mam trochę dosyć, bo to nie działa. Daję z siebie wszystko, a to nie działa. Kiedy próbuję być lepszym rodzicem, mniej krzyczeć, bardziej tulić, przychodzą kolejne i kolejne sytuacje, że myślisz sobie, nie, no już bez sensu, nie działa. Już mnie to wkurza, już mam tego dosyć. Kiedy próbujemy naprawiać swoje życie kawałek po kawałku i widać, że po prostu, jak zwykle, znowu się nie udało, znowu robię to, czego nie chcę, znowu kłamię. Nie wiem, po co to robię, ale znowu mi się zdarza i kiedy weryfikujesz się ze sobą, myślisz sobie, bez sensu. Próbuję i wychodzi jak zawsze. I zaczynamy się zniechęcać taką służbą ludziom, innym i w końcu dochodzimy do wniosku, że dobra, walę to. Niech se będzie jak jest. Mam dosyć starania się, mam dosyć zabiegania, mam dosyć wychodzenia do przodu, mam dosyć wyciągania ręki jako pierwsza, mam dosyć tego, tamtego, mam dosyć swoich okoliczności, mam dosyć swojej pracy i zaczynamy się poddawać i popadać w marazm. Przychodzą po raz kolejny okoliczności, które nas dołują. Po raz kolejny, po dwóch, po trzech, po czterech terapiach wraca depresja. Po raz kolejny odzywają się strachy z dzieciństwa. Myślę, że już mam to za sobą, a przychodzą jakieś okoliczności i to wszystko się na nowo budzi gdzieś. Na nowo budzą się lęki, na nowo budzi się przeszłość, na nowo budzą się złe wspomnienia. I zaczynamy się zniechęcać i odpuszczać i stwierdzać, dobra, to nie działa. Modliłem się, to nie działa. Prosiłam Boga, nie pomógł mi. Już mi się nie chce. I zaczynamy sobie odpuszczać i dystansować się. I dopóki jesteśmy niewolnikami naszych uczynków, naszej religijności, to prędzej czy później męczymy się i opuszczamy dom, w którym służymy. Dom, w którym mogą być super warunki, w którym może jest fajnie, może jest miło, ale męczę się, bo to nie jest mój dom. Męczę się, robiąc rzeczy dla Boga, dla ludzi, dla swojej rodziny, bo to ciągle nie jest moje miejsce. Mam dość i zostawiam. Ale Biblia mówi, że w tym przedostatnim wersecie 35, syn jednak pozostanie w rodzinie na zawsze. Kiedy stajesz się Bożym dzieckiem, kiedy doświadczasz łaski, która daje zbawienie nie z uczynków, ale przez wiarę, kiedy doświadczasz łaski, która sprawia, że stajesz się Bożym synem, to lądujesz w domu i to przestaje być służbą. To, że chcesz zmian w swoim życiu, nie musi być tak męczące, nie musi być tak ugniatać ciebie i dołować, że znowu się nie udało. Nawet jeżeli się nie uda, to syn jest synem. Nawet jeżeli się znowu powinie noga, znowu popełniasz ten sam błąd, którego już no nie chcesz po raz kolejny w swoim życiu, to Bóg mówi, ej, to jest twój dom, to jest twoje miejsce, jestem z tobą, dawaj, wstawaj, nie poddawaj się. Ale żeby ten proces mógł zachodzić, żebyśmy mogli robić w nim postępy, a nie ciągle przewracać się i zaczynać od zera. Przewracać się i zaczynać od zera. Uda się zrobić 3 kroki, 5 w tył, 2 kroki do przodu, 1 do tyłu. Żebyśmy mogli rozwijać się i rosnąć i dojrzewać jako Boże dzieci, musimy stawać w prawdzie. Zaczynamy od łaski, ale potem prawda zabiera nas w tą podróż. Nosimy ze sobą mnóstwo zranień, ale Bóg ma moc tak naprawdę, tak do głębi zmieniać życie. Wierzycie w to? Są ludzie, którzy wierzą, że tak może być. Myślę, że są tutaj ludzie, którzy tego doświadczyli w swoim życiu, że pewne etapy, idąc z Bogiem w tej podróży, konfrontując swoje życie z prawdą Bożego Słowa, pewne etapy można po prostu zamknąć. Można je odciąć i iść dalej. Wiecie, ja wierzę w Boże uzdrowienie. W Boże uzdrowienie ciała, że to się może wydarzyć ponadnaturalnie. Co? Wiejemy. Wierzę, że Bóg dokonuje uzdrowienia serca, że może uzdrowić w ponadnaturalny absolutnie sposób emocje, że może w ponadnaturalny sposób uwolnić nas od naszych strachów z przeszłości. I wiecie, jakby wychowując się w kościele, żyjąc wśród ludzi, którzy całe swoje życie coś z Bogiem mają wspólnego, widziałam wielu ludzi, którzy odpuścili sobie na pewnym etapie, mówiąc, że to nie działa. Ale widziałam tylu ludzi, którzy doświadczyli realnego, prawdziwego przemienienia swojego wnętrza, że nie jestem, jakby nie wierzę w to, że to nie działa. Bóg nie posłał Jezusa po to, żebyśmy mieli trochę lepsze życie. Nie posłał Go po to, żeby Jezus założył na ziemi kościół, który będzie fajnym miejscem do życia. Nie posłał Jezusa po to, żebyśmy my mogli spotykać się razem, zbić rano piątkę w niedzielę i powiedzieć: hej, super Cię widzieć, fajnie wyglądasz, co u Ciebie? A fajnie, wiesz, po staremu. Kościół nie może być miejscem tylko trochę lepszego życia. Wiara w Boga, w Boże Słowo, nie może służyć tylko do tego, żebyśmy żyli troszkę mniej źle, żyli troszkę lepiej, żebyśmy mieli troszeczkę lepsze standardy, żebyśmy mieli troszeczkę lepiej poukładane priorytety, wartości w swoim życiu, żebyśmy byli troszeczkę wyróżniający się lepszym postępowaniem. To nie o to chodzi. Bóg posłał swojego Syna, który zmarł za nas na krzyżu, żebyśmy my mogli doświadczać absolutnej transformacji swojego życia. Żebyśmy mogli do głębi swojego serca doświadczać ponadnaturalnej mocy, która wyciąga nas z ciemnych miejsc, które jak czarna dziura zasysają nas do środka. I jakby ludzie widząc transformację w Twoim życiu, zaczynają sobie myśleć: ja też tak chcę. Widzę, że coś się zmieniło. Widzę, że z tego ponuraka utkwionego wzrokiem w chodnik koleżanka z pracy zaczyna widzieć inaczej, zaczyna patrzeć wyżej, zaczyna jakaś taka szczęśliwsza, więcej energii, więcej się uśmiecha, więcej gada. Kiedy doświadczasz Bożej przemiany tak do głębi, tak wewnątrz, od środka i zaczyna się w tobie rodzić nowe życie, zaczynasz wybierać się w tą podróż z Bogiem, to ludzie widzą i nie pozostają obojętni. I to nie jest tak, że przemiana Bożą mocą musi zmienić jakby twój charakter. Nie. Za prosto to powiedziałam trochę. To nie jest tak, że z patrzenia w chodnik zaczynasz doświadczać tego, jak cudowny jest świat i kolorowe drzewa, jakie niebo jest piękne. Pozostajesz sobą, ale zmienia się coś wewnątrz. Transformuje się twoje wnętrze i rodzi się w tobie nowe życie. I to jest życie, które może zwyciężać trudności tak naprawdę. Wiecie, bardzo mocno to ostatnio przeżywam, że mimo tego, że ludzie wierzą, mimo tego, że wybierają Boga w swoim życiu, mimo tego, że doświadczają tego, mówimy na to, nowego narodzenia, że coś się rodzi w ich życiu, to często zostają w tym miejscu. Nie czytają Biblii, nie konfrontują swojego życia z Bożym Słowem, nie chcą wybierać się w podróż, nie chcą zmian. Nawet jeżeli wydaje się, że chcą i mówią, że chcą, to nie podejmują wyzwań, żeby wpuścić Boga tam, gdzie jest najciemniej, tam, gdzie jest trudno w twoim życiu. I wiem, że to może tak przy niedzielnym poranku, przed grillem, trochę ciężkostrawne to, co mówię. Jeszcze jak dorzucimy na to karkówę, to mam nadzieję, że pozbieramy się z tego zaraz. Ale we mnie jest tak ogromna niezgoda na to, żebyśmy przegrywali w swoim życiu. Ja wiem, ja w to wierzę, jestem o tym na 189% przekonana, że Boża moc jest realna. Jest mocą ku zbawieniu, ale też do tego, żeby zwyciężać w swoim życiu. Żeby nie dopadały nas ciągle te same błędy, żeby nie dopadały nas ciągle te same ogony, które się ciągną za nami przez całe życie. To, że może miałeś trudne dzieciństwo, to, że coś złego się wydarzyło, że ktoś cię skrzywdził, że masz poczucie, że nie było równej szansy. Że od startu jesteś na przegranej pozycji, że życie potraktowało cię nie fair, że ludzie potraktowali cię nie fair, że Bóg cię potraktował nie fair. Jeżeli przychodzimy do Boga i mówimy Mu, jak jest, bez religijności, jeżeli mówisz Mu, Boże, to tak boli gdzieś tam w środku, to się znowu odzywa we mnie. Znowu nieprzebaczenie bierze górę w moim życiu. Znowu odzywa się we mnie zawiść. Znowu odzywa się we mnie ta fala złości, która sprawia, że... Wpuść Boga do tych miejsc. On ma realną moc. I ja wiem, że może już próbowałeś. Że może już wiele razy byłeś w takim miejscu, gdzie mówisz, ja naprawdę chcę zmiany. Ja naprawdę chcę żyć inaczej, naprawdę chcę doświadczyć tego. I po raz kolejny myślisz, że już to masz, a za 2 lata jesteś znowu w tym miejscu. To nie jest Boży plan. To nie jest Boży plan, żebyśmy wracali znowu do punktu zero, żebyśmy, owszem, jakby Biblia mówi to bardzo prosto i wyraźnie, że będziemy upadać. Ale nie upadaj znowu do tamtego miejsca. Upadnij już trochę dalej. Żyj zwycięskim życiem. Boże Słowo ma moc, Bóg ma moc. I On nas kocha tak bardzo, że nie chce nas zostawić w miejscu, w którym nas znajduje. Kiedy rodzisz się na nowo, kiedy mówisz Bogu tak, chcę żyć z Tobą, On daje Ci rękę i mówi, to chodź. To nie żyj w tym samym miejscu. Nie miel na nowo tych samych wspomnień. Nie przemielaj na nowo w swojej głowie, w swoim sercu. Uwolnij się od tego, co Ciebie trzyma. Chcę Cię zabrać w niezwykłą podróż. Chcę zabrać Cię do nowych miejsc, do miejsc, w których sobie nie wyobrażasz, że możesz być. do takiej wolności, do takiej przemiany, która zaskoczy innych ludzi, która zaskoczy Ciebie, która uzdrowi Twoje serce. A my tak czasami siedzimy i tak, cieszę się, że jestem w tym domu, cieszę się, że jestem Bożym dzieckiem, ale nigdzie nie idę. Bo już zrobiłam wielki krok, decydując się na to szaleństwo, że zaczynam chodzić do kościoła, zaczynam żyć z Bogiem, poznaję nowych ludzi i jakby... To jest trochę przerażające, ale fajne, więc jestem tu. Ale Bóg mówi, mam dla Ciebie więcej. To nie wyczerpuje tematu. Przed nami jest droga. Jestem drogą, prawdą i życiem. Mam dla Ciebie nowe życie, ale chcę Ciebie tą prawdą zabrać w drogę, której sobie nie wyobrażasz. I Jezus jest prawdą. Jeżeli spędzasz z Nim czas i poznajesz Go tak szczerze, jeżeli czytasz Biblię i mówisz, mów do mnie, chcę Ciebie poznawać, chcę Ciebie więcej, chcę doświadczać tego, co masz dla mnie, to zaczynasz, poznając tą osobę, poznając Jezusa, przez Jego Słowo zaczynasz zaprzyjaźniać się z Nim. Zaczynasz dawać się adoptować. To już nie jest tylko... Jezus przestaje być kimś, jakąś odległą postacią. On zaczyna być Twoim przyjacielem. Zaczyna być Twoim początkiem i końcem. Zaczyna przemielać coś w Twoim życiu. I to jest relacja, która ma potężny wpływ. I w Biblii jest napisane, że mamy być jak dzieci, że do nich należy Boże Królestwo. Co to oznacza? Kiedy widzisz małe dziecko, ono przychodzi do swojego rodzica ze wszystkim. Że mu się chce siku, że jest głodne, że jest mu smutno, albo że się cieszy, albo że coś chce. Nie idzie do kogoś tam, tak? Nie zaczepia ludzi na ulicy, żeby mu kupili balonika. Mówi, mamo, tato. Kiedy dajesz się Bogu adoptować, On staje się najbliższą Tobie osobą. I być jak dziecko, to znaczy przyjść do Niego ze wszystkim. Ze swoim bólem, z nieprzebaczeniem, ze swoim ograniczeniem, ze swoimi ramami, ze swoim smutkiem, przygnębieniem. Nie zaskoczysz go tym. Nie zaskoczysz go tym, jak ciemno masz w środku. Nie zaskoczysz go swoimi małżeńskimi problemami. Nie zaskoczysz go tym, że wydarzyło się coś w twojej przeszłości. Nie zaskoczysz go tym, że znowu popełniasz te same błędy. On to wie. Rodzice wiedzą, czego potrzebują ich dzieci. Ale mówią, a jakieś słowo? Pa, proszę. Ale dziecko przychodzi takie, jakie jest. I być jak dzieci to przyjść ze wszystkim. Nie zastanawiać się, czy rodzice spełnią tą prośbę, czy nie spełnią, czy to głupio, czy nie głupio, czy to w towarzystwie, czy nie w towarzystwie. Dziecko przychodzi i mówi tak, jak jest. Powiedz dzisiaj Bogu tak, jak jest. Ostatni fragment przeczytam. Jest zapisany w liście Jakuba. Pierwszy rozdział od 22 wersetu. Bądźcie także wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Słuchacz słowa, w przeciwieństwie do wykonawcy, przypomina człowieka, który przegląda się w swojej twarzy w lustrze. Przyjrzał się, odszedł i zaraz zapomniał, jak wygląda. Kto natomiast wniknął w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina. Jest twórcą dzieła. I w swoim działaniu będzie on szczęśliwy. To mną zamiata. macie tak, że spieszycie się, sprawdzacie, która godzina i nie wiecie, która jest godzina. I jeszcze raz musicie... A, okej, okay, dobra, to mam jeszcze 10 minut. Nie bądźmy w relacji z Bogiem tacy, że luknę tu w niedzielę, a potem nara. Bądź wykonawcą słowa, który przegląda się w lustrze i który dokonuje dzieła, jest twórcą dzieła w swoim życiu razem z Bogiem, który doświadcza realnej przemiany.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.